wtorek wieczorem rozpocznie się święto Chanuki. Pierwszy wieczór święta Chanuki. Będzie to 25 dzień miesiąca Kislew, że jest powiedziane, że w tym dniu została zbezczeszczona świątynia i w tym samym dniu została oczyszczona i ponownie poświęcona, i stąd nazwa święta Chanuka, czyli poświęcenie. Innymi słowy, Pan Bóg dla swoich celów coś przeznacza, stąd się mówi, że jest 7 Chanuk w dziejach świata. Pierwsza była poświęceniem nieba i ziemi przez Pana Boga, a ostatnia będzie tak zwaną Chanuka Olam Haba, czyli zostanie poświęcony nowy świat, mesjański świat i świat odkupiony, świat wybawiony. Ta, którą co roku się wspomina, jest 6 z kolei w tej idei poświęcania czegoś dla swoich celów przez Pana Boga. Jak wiemy, bałwochwalcze uniwersalne, bałwochwalcza uniwersalna kultura grecka chciała narzucić swoją wizję świata Żydom i część z nich jakby uległa temu, próbując usunąć z Tory to wszystko, co przeszkadzało Grekom, co uważali za niedorzeczne. Wiele przykazań, jak wiemy, zakazali obrzezywania chłopców i święcenia roszchodesz, studiowania Tory. Największą przeszkodą dla nich była idea, że Bóg jest jeden i jest niewidzialny. I to najbardziej ich drażniło. I wiemy, że prawie doszło do zagłady cywilizacji żydowskiej, jedynej religii głoszącej, że Bóg jest jeden, że jest niewidzialny, że On jest prawdą i od Niego wszystko pochodzi. I to wspomina się nieustannie jakby jako przestrogę, że próbowano taki zamach uczynić na Pana Boga. I jakieś ślady tego ciągle się przez świat przetaczają, jakby ciągłe próby unicestwienia właśnie tych najgłębszych idei etycznych, moralnych samego Pana Boga, tak? Wymazania Go z ludzkich umysłów. I co jest, co przestrogą jest też, że część tego narodu temu uległa. Sile tej kultury, czego przykładem było, co było, żeby się mówi kolokwialnie, że ci, którzy byli pobożni, założyli stronnictwa, żeby się przeciwstawić tej greckiej ekspansji, wszystkie włosy z głowy wyrywali, czy wyżej stał Dom Boży, a poniżej zbudowano gimnazjum, zbudowano stadion, na którym ćwiczono. Tak? I dzisiaj jakby te idee greckie przeniknęły swobodnie do świata ludzi i się dobrze mają. Tak? Święto się nazywa, inna nazwa jest Hag HaOrim, czyli święto świateł. I w rozmaity sposób nauczyciele żydowscy starali się wyjaśnić, czym jest światło, czym jest sama ta idea i posługiwanie się tą nazwą światło. I my często czytając Nowy Testament, tam natrafiamy na to pojęcie. I sam nasz mistrz mówi o sobie, że jest światłem, że jest światłością świata. O Wszechmocnym czytamy, że mieszka w światłości niedostępnej, że okrywa się światłem. Że czyli że to pojęcie jest obecne i dotyczy jakichś najważniejszych, najgłębszych idei. I w pierwszej kolejności jest to wyjaśnione w ten sposób, że światło to jest manifestacja pokory. I w pierwszej kolejności dotyczy samego Pana Boga. Że Panu Bogu towarzyszy taka cecha. I ona jest, nazywa się światło. Pokora nazywa się światło. Wiemy, że i tak apostoł Paweł się tym pojęciem posłużył w pierwszym liście do Koryntian, mówiąc, nie ma fundamentu, na którym by można było cokolwiek zbudować, poza Jeszuą z Nazaretu. On jest fundamentem i to się nazywa Jesod, że Mesjasz jest fundamentem, jest powiedziane w przypowieściach Tzadik Jesod Olam. Tzadik jest fundamentem świata. I teraz na czym polega ten fundament? Przepraszam. Czym jest ów fundament? Do czego się odnosi nasze budowanie na tym fundamencie? I że my byśmy mieli obcować, czy obcujemy ze światłem, bo jesteśmy w związku z naszym Panem. Jak mówi apostoł w tym samym liście do Koryntian, Bóg nas powołał do wspólnoty ze swoim Synem. I teraz o tym Jesod, Chachamim, żydowscy mędrcy powiedzieli, to jest tryskające źródło. I to jest w związku ze świętem namiotów. Mówi się, Jesod to jest tryskające źródło, które zasila ludzkie serca, które się mogą przekształcić w ogromną studnię, z której można czerpać. To nie tylko jedno źródło, co on sprawia, że powstaje studnia, wspólnota, taką studnię może wykreować. Ale również w związku ze świętem Chanuki, mędrcy żydowscy mówią, Jesod to jest światło. I to zacytuję z Zoharu, jest napisane tak. Ten fundament nazywa się światło. On odsłania światło i sprawia, że światło emituje jakby do on emituje światło do świata. Tak jak do ciemnego pomieszczenia byśmy światło wprowadzili. Tak? On emituje światło do świata. I nazywa się Jesod. I to, jak tu przeczytałem, ten fundament nazywa się światło. I zawsze jest podkreślany na pierwszym miejscu, ma to wymiar etyczny. Innymi słowy, odnosi się do czynów człowieka. Bo teraz byśmy byli w zagadce, dobrze, pokora, jeszcze moglibyśmy to zrozumieć, ale czym jest to światło w praktycznym sensie? Co to znaczy dzisiaj i czemu się zapala światła chanukowe? Jaki to ma praktyczny wymiar dla człowieka, że jest powiedziane, trzeba postawić w takim miejscu, po lewej stronie od drzwi wejściowych do swojego domu, do miejsca modlitwy, trzeba w takim miejscu postawić, żeby światło, żeby można było światło emitować do świata i zapala się wieczorem, co jest jeszcze bardziej jakby podkreśla tę ideę, czyli, że światło emanuje do czegoś, co jest pogrążone w ciemności, tak w mroku. Jak jest cała idea Hawdali i te teksty przytaczane w Hawdali, że właśnie tam jest powiedziane, że w ogóle wszystkie narody spowija mrok, a nad Izraelem rozbłyska światło. I on to jest jakby metafora bardzo czytelna, ale z drugiej strony czym ona miałaby się manifestować w sensie praktycznym, w ludzkim życiu codziennym? Światło. Jest nazwane Józef, o którym dzisiaj czytamy, ojciec udzielając mu swojego błogosławieństwa, i to jest w 49 rozdziale pierwszej księgi Moszego zapisane, ojciec udzielając mu swojego błogosławieństwa, powiedział między innymi takie słowa do swojego syna. Łuk jego pozostanie niezłamany i ręce jego sprawne z rąk potężnego Boga Jakowa. I ręce jego pozostaną sprawne. Kiedy weźmiemy tłumaczenie rabina Pecaricza, już odnajdujemy coś innego. Bo czytamy: ale osadził mocno swój łuk i jego ramiona zostały upiększone złotem przez mocarza Jakowa. I komentarz Rashiego mówi, bo faraon dał mu złoty sygnet. Jego ramiona zostały upiększone złotem. Tekst, gdybyśmy hebrajski przeczytali, pozwala nam przeczytać, a ręce jego są ze złota. I teraz jest pytanie, czemu Józef, i to jest w związku z Chanuką, czemu ręce Józefa zostały nazwane, że są złote? I wiemy, że jest popularne powiedzenie w Polsce, złota rączka. To znaczy ktoś, kto umie bardzo wiele zrobić, też woła się taką złotą rączkę, ponieważ on wiele potrafi. Czyli, że to jest sens praktyczny, ogromne znaczenie ma. To jest ktoś, kto potrafi konkretną rzecz zrobić. I Józef został nazwany, że ma złote ręce, ponieważ tytułem przypomnienia tylko, to był geniusz. On powiedział Egipcjanom, jak trzeba płody ziemi przechowywać, jakie metody zastosować, żeby to nie pogniło, tak, w tych latach głodu. Techniki im przedstawił, jak się konserwuje żywność, w jaki sposób kopcować wszystko, co ziemia rodzi, tak? Jak trzeba nawadniać pola, tak? Cały system irygacyjny, wszystko on stworzył, tak? Na XIX-wiecznych mapach, taką jedną, żeśmy od jednego brata dostali, niemieckiej XIX-wiecznej mapie, jak W jest napisane, tak? Płynie rzeka Nila, obok niej jest kanał Józefa. To jeszcze w XIX wieku kartografowie niemieccy posiadali taką wiedzę, tak? Jest nazwany kanał Józefa, bo on sobie to wymyślił, tak? To był geniusz. Miał złote ręce, to znaczy był niezwykle twórczy, ale nie zatrzymywał tego dla siebie, tylko jakby działał na korzyść innych. I te złote ręce oznaczają, że się działa na korzyść innych ludzi. Działam na korzyść innych ludzi. Paweł dwa grzejniki zamontował, sprowadził ekipę, czyli że działał na rzecz naszego dobra. Tak? Że każde działanie, które człowiek podejmuje, dla drugiego człowieka, jakby właśnie wiąże się z tym pojęciem, że ten Józef miał złote ręce. Ponieważ światło oznacza, i to jest, jak się jest wyjaśnione przez mędrców żydowskich, że to jest najwyższe, jakieś najgłębsze, jakieś idee to są poruszone. I Pan Bóg się tak nazywa, światło, czyli wola dawania. Pan Bóg daje i niczego nie oczekuje w zamian. I Jeszua to rozumiał i to pojął, i dlatego on się też nazywa światłość, bo on rozumie, co to jest wola dawania. Człowiek jest chytry, oszczędny, tylko dla siebie zagarniający. Tak? Egoistą jest człowiek. Człowiek ma zaszczepiony od małego dziecka egoizm. Nie dam ci, kup sobie. Nie podzielę się z tobą. Nic mnie, ty mnie nie obchodzisz i twój los. I to Żydzi wnieśli do świata najgłębsze idee. Tak? Ci głupi Grecy, oni mówili tak, piękno, że to rozkoszowali się piękno, te wszystkie ich rzeźby i tak dalej, tak, ludzkim ciałem. I wszyscy wielcy ich tam ludzie, jacyś tam ten Sokrates, inni, ci wariaci, Platon, oni akceptowali i mówili, że to jest właściwe. Dziecko by się urodziło brzydkie. To trzeba je zabić. nie może brzydota być obecna w świecie. My się delektujemy tylko pięknem. I teraz jest jedno słowo w Torze, i rabini zwrócili na to uwagę, nigdzie więcej się w Tanachu nie pojawia, ani w Torze. Raz jedyny się pojawia to słowo w Torze, w 3 rozdziale Bóg mówi do Adama. I Hashem Elohim do Adama powiedział Ajecha. Ajeka. Gdzie jesteś? I to się tylko raz w tym miejscu pojawia. To słowo ma wartość liczbową 36. Tyle jest przez 8 dni Hanuki świateł, łącznie jest 36, jakby się ich zapali. I przez 36 godzin w czasie dzieła stworzenia, przez 31 6 godzin światło, o które się nazywa światło Mesjasza, tak? Światło ukryte pod tronem Bożym, żeby nie świeciło grzesznikom, emitowane było do świata materialnego. I teraz związek jest wyjaśniony w ten sposób. To słowo, gdzie jesteś, ma wartość liczbową 36, innymi słowy, Pan Bóg mówi do Adama, ty miałeś do świata wnieść światło. Dlaczego tego nie zrobiłeś? I Pan Bóg do każdego człowieka mówi, Ajeka, dlaczego światła nie wnosisz do świata? Pan Bóg do każdego z nas tak mówi, dlaczego my do świata nie wnosimy światła? Rabini to zilustrowali w ten sposób. Należy spojrzeć na mapę Izraela. Ta jest niepełna. Jest Jordan. Jordan bierze swoje źródła na Hermonie i płynie i zasila jezioro Genezaret, Kineret. Zwane też nie, morze. Tak? Nazwa Kineret, bo przypomina harfę Kinor. Ale rabini powiedzieli, że można przeczytać również tę nazwę w taki sposób. Keter Nun. Korona 50. Innymi słowy, to jest jakby najgłębsze takie zrozumienie Pana Boga. Przy święcie Szawłot, o tym się mówi, przekroczenie takiej 50. bramy rozumienia, mądrości. Korona 50. Rzeka płynie dalej. Zasiliła Kinaret. I Kinaret niejako oddaje te wody, które otrzymał, i wpadają do Morza Martwego, czy jak jest nazwane po hebrajsku, Morze Soli. Ale to już nic nie oddaje. I jest nazwane martwe, tak? Ponieważ przyjmuje, a nie oddaje. I dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan, że myśmy byli umarli z powodu czynów naszych. To znaczy my bierzemy, a nic nie oddajemy. Tylko jesteśmy nastawieni na branie, a nie chcemy oddać tego. I cała idea światła, Hanuki, polega właśnie na tym, że się coś przyjęło. Myśmy przyjęli od naszego Pana, od tego Jesod, który emituje światło. Myśmy przyjęli i myśmy powinni to oddać. I dlatego się stawia nawet na zewnątrz, albo w oknie, światło hanukowe, żeby to, co się przyjęło, żeby to oddać. Stąd światło się nazywa wola dawania. Wola dawania. I Jesod, ten fundament emitujący światło, jest ściśle powiązany z taką ideą Malchut, królestwo. Jeszua nieustannie mówi o królestwie. i mówi, że jest w nas to królestwo. I to połączenie Jesod z Malchut ma swój znak graficzny jako punktacja, szewa. Dwie kropki. To jest Jesod połączone z Malchut. Jesod daje, Malchut przyjmuje. Jesod jest męskie, Malchut jest żeńskie. Innymi słowy, jest oblubieniec i oblubienica. Jest Mesjasz i kobieta, którą ma poślubić. On daje, ona przyjmuje. Na rozmaitych poziomach jakby to się odbywa. Tak? Jak mówi apostoł Paweł do Efezjan, wielka to jest tajemnica, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, że mąż z żoną stają się jednym ciałem. I to się nazywa dawanie i przyjmowanie. Ale zawsze w takim celu, żeby później z powrotem oddać to, co się przyjęło. Ostatni dzień Hanuki, ósmy dzień Hanuki, czyli wieczorem osiem świateł jest zapalonych. No i w dzień, aż do zmroku, jakby trwa ostatni dzień święta Hanuki. I ostatni dzień święta Hanuki nazywa się wszystkie pierwsze dni, jakby tylko jest obliczanie. Pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień, szósty dzień, siódmy dzień. I ósmy dzień Hanuki nazywa się Zech Hanuka. To Hanuka jest użyty za imek. Dlaczego? Tylko w odniesieniu do ósmego dnia, kiedy w dzień już się nic nie pali, bo się wieczorem spaliło wszystko. Dlaczego nie pierwszego dnia się nie powie? To Hanuka. Tak? Zech Hanuka. Tylko ten ostatni, ósmy dzień ma taką nazwę. Zech Hanuka. I oznacza to zech, oznacza, że Hanuka to nie jest ośmiodniowa przyjemność, święto, a później przychodzi codzienność i no i się może czeka, że aż w przyszłym roku znowuż będzie. Tylko to zech oznacza, tak jak jest powiedziane o Józefie, że miał złote ręce, że mimo, że Hanuka okresowo się pojawia, raz w roku, to człowiek nie jest zwolniony nigdy od tego, żeby obcować ze światłem i żeby to światło oddawać. Zawsze poprzez czyny. Słowa, postępowanie, ale główny nacisk jest połączony na czyny. Tak? Że ja dostrzegam drugiego człowieka i chcę go czymś obdarować. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy. Jeszcze z Ewangelii Jana, kiedy Jeszua, kiedy jest informacja, w Jeruszalaim obchodzono wtedy uroczystość poświęcenia świątyni, czyli Hanuki. Była zima, Jeszua przechadzał się w świątyni w krużganku Szlomo. Otoczyli go Judejczycy i zapytali, jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Odpowiedz nam jasno, czy ty jesteś Mesjaszem? Jeszua im odrzekł. Powiedziałem wam, lecz wy nie wierzycie. Dzieła, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. W innym przekładzie czyny. W Hanukę mówi o czynach właśnie. Wy się mnie pytacie, czy ja jestem tym, czy kim. Moje postępowanie zaświadcza o tym. I to jest w związku z Hanuką powiedziane, że moje czyny o tym świadczą. I w innym miejscu mówi, że mnie Ojciec poświęcił. Tak? Przeznaczył mnie do szczególnego celu, żebym właśnie poprzez czyny ukazał Jego dobroć, Jego wielkie miłosierdzie, że Pan Bóg nazywa się wola dawania. ten, co panujący i rządzący mu udziela władzy, którego królestwo jest królestwem wszechświata, który sługę swego Dawida od miecza niszczącego wybawił, który drogę kieruje na morzu, a ścieżkę wśród burzliwych, aby błogosławił głowę naszego państwa i wszystkich sprawujących władzę w Rzeczypospolitej, aby król nad wszystkimi królami w miłosierdziu swoim przedłużył ich życie i zbawił od wszelkiego zła i upadku. Oby król królów w miłosierdziu swoim natchnął ich serca przychylnością i dobroczynnością względem nas i całego Izraela. Oby za dni jego i za dni naszych wybawiony został Jehuda, a Izrael oby mieszkał w bezpieczeństwie i wrócił Zbawiciel do Cyjonu. Oby ci się tak spodobało i mówmy. Ten, który błogosławił naszych ojców Abrahama, Icchaka i Jakowa, oby błogosławił całemu temu zgromadzeniu i wszystkim innym zgromadzeniom, by błogosławił nam, naszym żonom, naszym dzieciom, by pobłogosławił wszystko, co posiadamy, by błogosławił wszystkich, którzy przychodzą się modlić, tych, którzy dostarczają chleb dla gości, cedakę dla biednych i tych, którzy z wiernością zajmują się potrzebami gminy, aby święty, błogosławiony on wynagrodził ich zasługę, usunął od nich wszelką chorobę, wyleczył ich ciało, przebaczył ich grzechy i zesłał błogosławieństwo i szczęście na wszystkie ich przedsięwzięcia z całym Izraelem, ich braćmi. I powiedzmy, wysławiam Adonai z głębi duszy, a Bóg mój Zbawiciel przepełnia radością mego ducha, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. Litość swoją okazuje z pokolenia na pokolenie wszystkim, którzy się Go boją. Potężnych czynów dokonał swym ramieniem. Rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa.